Kochani, otwórzcie sobie list do Hebrajczyków i 12 rozdział. Dzisiaj będziemy rozważać kwestię i Słowo Boże z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. I ja tak króciutko przerobię z wami ten 12 rozdział, ponieważ ostatnio go czytałem i zrobił na mnie ten 12 rozdział takie niezwykłe wrażenie, a 12 rozdział oczywiście jak się czyta, on następuje po 11 rozdziale, tak? To jest wiadomo, jak jest 12 rozdział, to wcześniej przed 12 jest 11 rozdział, a w 11 rozdziale w kontekście jest mowa o wierze. I ten 11 rozdział, pierwszy werset zaczyna się tak: a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara. A my wiemy, że człowiek z wiary zbawiony będzie. Ta wiara jest bardzo ważna. To zaufanie skierowane ku Bogu jest niezwykle istotne. I w tym 11 rozdziale jest cała lista bohaterów wiary, którą wymienia autor listu do Hebrajczyków. I kończy w ten sposób, wymieniając po kolei Abrahama, Mojżesza, Izaaka, Jakuba, Gedeona, Baraka, Samsona, tych różnych mężów wiary, o których my możemy czytać w Starym Testamencie. Kończy w ten sposób: przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Tak? Czytamy Stary Testament. Mamy tych wszystkich ludzi, którzy tam są opisani i oni są świadkami wiary. My możemy o nich czytać, my możemy się budować ich wiarą, brać z nich przykład i się na nich wzorować. Tak? I patrząc się na nich, czytamy w pierwszym wersecie: złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Bardzo ciekawa rzecz. Patrząc się na tych ludzi, mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i wszelki grzech, który nas usidla. Mamy problem, kochani. I chcę powiedzieć, to jest problem każdego z nas. To jest problem mój przede wszystkim. Chcę powiedzieć tutaj o sobie przede wszystkim. Ja mam problem ze sobą. Mam problem z grzechem. Tak samo jak ty. Mam problem ze złością. Mam problem z różnymi ciężarami, które mnie przytłaczają. Martwię się o moje życie, o moją żonę, martwię się o mojego kota. Jakbym miał dzieci, martwiłbym się o moje dzieci, ale nie mam dzieci, więc martwię się o swojego kota. Walczę ze swoimi słabościami, ze swoją złością, na przykład w stosunku do Bożenki, w stosunku do mojego kota. Więc z różnymi rzeczami walczę. Słucham? Tak, przekichane po prostu. I Bożenka ma najwięcej. Nie, kot ma najwięcej przekichany.
Biedny kot.
Biedny. I okej. Okay. I noszę w sobie i na sobie te ciężary, tak? I te grzechy, tak? Chcę powiedzieć, żebyśmy sobie mogli uświadomić. Mówię o sobie, ale mówię też o tobie, tak? Ten grzech mnie usidla. Jak się dam jemu tak zawinąć troszeczkę, to mogę się tak troszeczkę zawinąć w takie sidła grzechu, który mnie normalnie weźmie, spęta i usidli. Jak jakieś zwierzę w lesie idziesz i wpada to zwierzątko w sidła, bo jakiś ktoś, o czym wie Stanisław dokładnie, o tych rzeczach, po prostu jest kłusownikiem, na przykład poluje na zwierzątka i zastawia sidła. To jest diabeł, taki kłusownik, który kłusuje na ludzi i poluje na ludzi i on usidla nas. Tak? A my mamy to z siebie zewlec, ściągnąć to, ten grzech i ten ciężar, mamy to ściągnąć, żeby on nas nie obciążał i mamy biegnąć wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Taki jest twój cel, biegnąć wytrwale w wyścigu. Kiedy ty masz ten ciężar i jakiś plecak na sobie, to biegnij sobie z takim plecakiem ileś kilometrów. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Musisz go najpierw ściągnąć z siebie i go po prostu złożyć. Tak? I to jest to, co zrobił Jezus Chrystus tam na krzyżu. On na tym krzyżu wziął, ściągnął z ciebie ten ciężar, ten grzech, założył na siebie i poszedł na ten krzyż. I ty dzisiaj dzięki temu, że tego nie masz już na sobie, albo może masz, musisz to ściągnąć. Jest możliwość, jest możność tego, aby to ściągnąć i złożyć na Jezusa Chrystusa. Oddać Mu wszystko. Oddać Mu całe swoje życie. Wszystko, co jakby ciebie obciąża i usila. Wszelki ciężar i grzech możesz złożyć na Jezusa Chrystusa. I od tego momentu, kiedy to zrobisz, możesz patrzeć się już na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą, jest napisane, i dokończycielem twojej wiary. On jest sprawcą i On jest dokończycielem wiary. Tak? Co to znaczy? To znaczy, że nie musisz być doskonały. I nie musisz być wielkim przykładem dla ludzi. Pamiętacie, jakiś czas temu my mówiliśmy o, ja mówiłem o wstydzie, tak? Bo ludzie często myślą o sobie i się wstydzą siebie, swojego postępowania, dlatego, bo dali się w takie, wsadzić w jakieś takie poczucie wstydu, bo patrzą na swoje życie i widzą, że są niedoskonali, że upadają, że są, nie są dobrym przykładem dla innych. I przeżywają taki wstyd. A my mamy rozumieć to, że ja jestem zbawiony nie dlatego, że jestem doskonały, ale dlatego, że patrzę się na Jezusa Chrystusa. On jest sprawcą i On jest dokończycielem mojej wiary. Tam na tym krzyżu dokonało się, znaczy się dokończyło się wszystko. Wszystko tam się dokonało. Kiedy Jezus Chrystus tuż przed swoją śmiercią, pamiętacie, co On powiedział? Dokonało się, tak powiedział, dokonało się, to się dokonało już, tak? Ponieważ ten Jezus Chrystus zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę usiadł po prawicy tronu Bożego, dlatego że on nie tylko umarł, ale Jezus Chrystus również i zmartwychwstał, ale nie tylko, że zmartwychwstał, ale wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Jest sędzią sprawiedliwych i niesprawiedliwych. On jest sędzią, po prostu sędzią, ale siedzi tam na tym tronie. I on dlatego, że tam siedzi, jako ten sędzia usprawiedliwia wszystkich tych, którzy w niego wierzą. I to jest nasza nadzieja. To jest nasza nadzieja. Dlatego, kochani, ta nadzieja jakby sprawia to, że my nie upadamy na duchu. To jest nasza nadzieja, która jest położona w Jezusie Chrystusie. I nie upadamy na duchu. Nie martwimy się tymi rzeczami. W jakiś sposób nie... zaufaj Jezusowi Chrystusowi. W ten sposób powiem. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Zaufaj temu, co dokonało się na tym krzyżu. Zrzuć wszelki ciężar, wszelki grzech na Niego i już się nie martw o te rzeczy. Zostaw to Chrystusowi. On, Bóg jest takim Bogiem, że On zatroszczy się już o wszystko inne. My możemy mieć wadliwą teologię, wadliwy dogmat, wadliwe poznanie, ale jeśli zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to On mimo twojego fałszywego nawet i poznania pewnych rzeczy i tak sprawi w twoim życiu to, co dla twojego życia prawdziwie On zadedykował. Bo On będzie szukał w twoim sercu wiary. Tej wiary będzie szukał. Tak? I troszeczkę o teraz tym czasie, który nadchodzi. Tak? Bo my wiemy, że mamy takie trudne dosyć czasy. Od roku gdzieś doświadczamy zamknięcia jakiegoś. Jest, wydaje się już jakby coraz gorzej. Ludzie przeżywają traumę, niektórzy już tak ledwo przędą. A Słowo Boże mówi tak, że wy nie opieraliście jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. czwarty werset tego listu do Hebrajczyków. Czyli jakby to, co się dzieje na świecie, to jeszcze nie jest to najgorsze, co może przyjść. Bo jeszcze nie opierałeś się w tej walce przeciw grzechowi aż do krwi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ale nie upadaj na duchu, gdy on ciebie doświadcza. Bo Bóg postępuje z tobą jak ze swoim synem. A Słowo Boże mówi, że Bóg, który, czy też Ojciec, który kocha swoje dzieci, on je kara. On je, ale nie dlatego, bo się nad nimi znęca, tylko dlatego, że chce je wychować. To jest takie dydaktyczne karanie. Chce je wychować, chce je czegoś nauczyć. Nie dlatego, bo mu się tak podoba, tylko on coś chce po prostu przez to osiągnąć. Tak? I jak mówi werset 11, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Bo to karanie w jakiś sposób, albo doświadczenie, które przechodzisz w swoim życiu, ono ma sens. Bo Bóg nie jest takim Bogiem bez sensu, ale On zawarł w twoim życiu, w twoim doświadczeniu jakiś cel. On coś chce osiągnąć poprzez to doświadczenie, czy też nawet może ci się wydaje karanie jakieś, które masz w swoim życiu. Może czujesz, widzisz, że Bóg ciebie za coś karze, tak? Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, który by go ojciec nie karał? Tak mówi werset 7. Tak? Jeżeli pozostajesz bez karania, raczej to się zastanów, czy jesteś synem. Bo może nie jesteś, tak? Bo i się to był w takim razie. Bo co on do ciebie ma? Nie? Do obcych nic nie ma. Do swoich dzieci ma. Swoje może karać. No nie? Więc może też jest czasami i taki powód do dziękczynienia, jak przechodzisz trudne chwile. Ale kiedy przechodzisz te trudne chwile, one nie są przyjemne, czasami są bolesne, ale mimo tego, mówi werset 12, dlatego, że ono prowadzi w końcu do sprawiedliwości, którzy przez nie zostali wyćwiczeni, dlatego upadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, mówi Słowo Boże. Bo to karanie jest po coś, ale ono jest chwilowe, mówi Słowo Boże. I ono, i Słowo Boże dzisiaj nas chce zachęcić. Omdlałe kolana, opadłe ręce, znowu wyprostujcie. Tak, to jest słowo dzisiaj dla ciebie. Jeżeli jesteś omdlały, jeżeli jesteś słaby, jeżeli upadłeś, nie wiem, w tym grzechu, w tym ciężarze, w słabości jakiejś swojej, możesz opadłe ręce z powrotem podnieść i omdlałe kolana znowu wyprostować. Może przed chwileczką wywaliłeś się, jak jakieś dziecko małe, po prostu wyrżnąłeś jak długi, poharatałeś sobie kolana, potłukłeś je sobie, ale Bóg mówi do ciebie jedną rzecz. Wstań z kolan na równe nogi, otrzyj kolana z krwi i idź dalej, mój synu, moja córko. Idź dalej, nie pękaj. Podnieś opadłe ręce. Jeżeli one ci już opadają, nie dajesz rady, nie dajesz siły, po prostu je podnieść. Ja chcę ci dać dzisiaj siłę, ja chcę ciebie wzmocnić, bo chcę pomóc tobie wyprostować twoje ścieżki, twojego życia. Może się troszeczkę zagubiłeś, może troszeczkę się pokręciłeś w swoim życiu, ale ja chcę to wyprostować, mówi Bóg. i to, co chrome, chcę uzdrowić. Nie chcę, abyś ty gdzieś zboczył i się gdzieś pogubił, ale raczej chcę, abyś został uzdrowiony i abyś chodził jako zdrowy człowiek z podniesioną głową. Tak mówi dzisiaj Słowo Boże. Dalej ono oczywiście nawołuje i zwraca nam baczną uwagę na nasze życie. Słuchajcie, abyśmy nie lekceważyli tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, tak? Bo grzech jest rzeczą, która nie podoba się Bogu. Musimy pilnować się, tak? To, że Bóg wybaczył grzech każdemu z nas, to nie oznacza, że my teraz temu grzechowi musimy po prostu sobie jakby folgować, bo ja przeczytam tutaj od 15 wersetu. Baczcie, to słowo baczcie, czyli tak, co to jest baczyć, bacz. Stanij na baczność, uważaj, zwróć uwagę, skup się teraz, tak? To jest ważne. Żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A potem, kiedy chciał się ten Ezaw jakby, nie wiem, może nie nawrócić, tak, ale wrócić z powrotem do tego, co stracił, już nie mógł, nie dało rady. Nie dało rady, chociaż o nią ze łzami zabiegał, jak tutaj mówi Słowo Boże, tak? Baczcie, aby ktoś nie pozostał z dala od łaski Bożej. Czyli co? Jest możliwość być z dala od łaski Bożej? No jest możliwość. Jest możliwość. Jest możliwość zasmucić Ducha Świętego swoim grzechem, swoim postępowaniem? No jest. Jest oczywiście. Jest możliwość oddalić się od Boga? No oczywiście, że jest. A Słowo Boże dzisiaj nas wzywa, baczcie, uważaj, żeby tak się nie stało w twoim życiu, tak? Żeby jakiś gorzki korzeń, jakiś grzech w tobie się nie zakorzenił i żeby nie wyrósł, żeby nie wyrządził szkody ludziom gdzieś wkoło, ludziom w kościele, którzy by mogli przyjść do kościoła i się na przykład zgorszyć jakimś grzechem w kościele, który, nie wiem, na który przymykamy oczy albo się na coś gdzieś zgadzamy. I jaki to grzech? No tutaj autor pisze, tak? Żeby nikt nie był rozpustny. Tak? Przede wszystkim rozpusta. W 13 rozdziale kolejnym autor listu do Hebrajczyków pisze o małżeństwie, które ma być we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg, tak mówi Słowo Boże. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sfera naszego życia. Tak? I dalej my czytamy, dlaczego tak jest. Dlaczego możemy Bogu zaufać? Dlatego, ponieważ my nie podeszliśmy do jakichś bajdurzeń, bajek, mitów albo czegoś takiego. Pisałem ostatnio na jakimś forum i zamieściłem swój filmik na temat radiowęglowej metody datowania i tam jakiś człowiek na przykład pisze, znaczy różni ludzie piszą różne komentarze. Jeden pisze coś takiego, ja w krasnoludki nie wierzę, czekaj, jak on to napisał? On pisał o jakichś krasnoludkach, o jakichś ufoludkach, o płaskiej ziemi, o jakichś rzeczach, że on w takie rzeczy nie wierzy. Ja mu napisałem, ja też nie wierzę, ani w krasnoludki nie wierzę, ani w świętego Mikołaja nie wierzę, ani w płaską ziemię nie wierzę. I tam żeśmy sobie potem chwileczkę popisali. W takie nie, bo my w takie bajki nie wierzymy. A w kogo my wierzymy? W Jezusa Chrystusa. Podeszliśmy do góry Syjon. Podeszliśmy do Boga żywego, do Boga prawdziwego, do Niego żeśmy podeszli, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. Eklezja. I to jest to słowo eklezja. to uroczyste zgromadzenie. Bożenka, skarbie, rozprasza mnie to strasznie. Dzięki. I tu użyte jest słowo eklezja, chcę powiedzieć. Eklezja to jest uroczyste zgromadzenie. I bardzo często apostoł Paweł, bo autorem listu do Hebrajczyków nie jest apostoł Paweł, nigdzie się też autor nie podpisał, badania trwają nad tym, kto jest autorem listu do Hebrajczyków, ale najprawdopodobniej apostoł Paweł nie jest listem do Hebrajczyków, ale apostoł Paweł bardzo często używa słowa eklezja do tego, aby w ten sposób nazywać Kościół. Kościół to jest eklezja, zgromadzenie świętych. I dalej pisze autor tego listu, zebranie pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Tu jest napisane, jeżeli masz wątpliwość co do tego, czy jesteś zapisany w niebie, w tej księdze, ostatnio ze Stanisławem rozmawialiśmy o tym właśnie, o tej księdze w niebie, to tu jest napisane właśnie, że podeszliśmy do Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, uwaga, którzy są zapisani w niebie i do Boga. Tu jest to napisane, jesteś zapisany w niebie, jesteś zapisany w księdze żywota, a to znaczy, że jesteś zbawiony i do duchów, ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, do Niego żeśmy podeszli. Podeszliśmy do Boga, podeszliśmy do Jezusa Chrystusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To jest krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu dla Twojego, mojego odkupienia. I znowu to piękne słowo, 25 werset. Baczcie znowu, tak? Po raz kolejny jest użyte to słowo baczcie. Uważaj więc. Zwróć uwagę, skoncentruj się, baczcie, na co masz baczyć, abyście nie odtrącili tego, abyś tego nie odrzucił, nie odtrącił. Jeśli bowiem tamci, jacyś, odtrącili tego, który na ziemi przemawiał, to co się stanie z nimi, jeżeli odwrócą się od Boga żywego? Tak? Tu jest piękne słowo, tu jest... Tu jest kolejny fragment, który mówi o tym, że Boga można odtrącić. Łaska zbawienia, ona nie jest jakby konieczna. W sensie Bóg niczego nie wymusza. Ona jest Tobie wyświadczona, ale tak jak tu jest napisane, można ją odtrącić. Ponieważ jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. To jest słowo do wierzących. O czym tu jest słowo? Jeżeli my, wierzący, odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, można się odwrócić więc od Boga. Tak mówi to słowo, tak? Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu. Tak, jest Jemu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. W taki sposób mamy Boga wielbić. Mamy okazywać, mówię, wdzięczność, bo otrzymaliśmy królestwo Boże. Mamy oddawać Mu cześć, chwałę, Jemu jest to miłe. I ma się to robić z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Nabożeństwo publiczne ma być z szacunkiem i z bojaźnią. Ja kiedyś oglądałem taki filmik na YouTube, nie powiem kto, ale widziałem, jak ktoś troszeczkę z takiego nabożeństwa zrobił cyrk troszeczkę. Tam się różne rzeczy działy na tym nabożeństwie, a w pewnym momencie ta pastorka wzięła po prostu Biblię do ręki i aby coś zademonstrować, po prostu ją podarła, rzuciła na ziemię i podeptała. Biblię. Tak? Ja rozumiem, ona chciała po prostu wyrazić w ten sposób, że jeżeli ktoś to tylko czyta, to to jest nic więcej jak zwykła książka. No nie? I można sobie ją podrzeć, rzucić na ziemię, podeptać. I ona to zrobiła na oczach. Ja chcę powiedzieć nie. Nie wolno czegoś takiego robić. Należy oddawać cześć Bogu z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. I tak ma wyglądać publiczne nabożeństwo. To, jak my się zachowujemy, to, że my, to czy my przychodzimy, czy nie przychodzimy, to też Bogu coś pokazuje. To, czy my jesteśmy na Zoomie, to są wszystko ważne rzeczy. Dlaczego? Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. On nie da się z siebie naśmiewać w jakiś sposób. Bóg jest ogniem trawiącym. On jest sędzią, On jest sprawiedliwy. Oczywiście On jest miłością. I On ciebie kocha. Ale w tym wszystkim On jest również i sprawiedliwy i nie może też przymykać oczu na pewne rzeczy. W jakiś sposób w Jego naturze, w Nim samym, On musi równoważyć te dwie cechy. Bożą miłość, miłosierdzie, łaskę i sprawiedliwość. Te dwie rzeczy. I On to połączył, chcę wam powiedzieć. Już na sam koniec. On to połączył w Jezusie Chrystusie. Tam w Jezusie Chrystusie, tam na tym krzyżu jest połączona Boża miłość, miłosierdzie i łaska skierowana do ciebie, ponieważ Jezus Chrystus tam poszedł za ciebie, aby zająć twoje miejsce na tym krzyżu, a z drugiej strony Jego sprawiedliwość, bo grzesznik musi być ukarany. Grzesznik musi być ukarany. Bóg nienawidzi grzechu, ale Bóg nienawidzi też grzesznika. To nie sam grzech. Nie da się oddzielić grzechu od grzesznika. To jest niemożliwe. Bóg nienawidzi i jednego, i drugiego, chcę powiedzieć. No bo kto zostanie wtrącony do piekła? Grzesznik. Osoba, podmiot domyślny, który popełnia grzech. Jest grzesznikiem. Bóg nie może sobie przymknąć oko, powiedzieć udajmy, że czegoś nie widziałem. Albo załatwmy coś po znajomości. No nie znasz Pana Jezusa? No znam Pana Jezusa. No to po znajomości ci coś załatwię. Nie, nie tak wygląda zbawienie. Grzesznik musi zostać ukarany za grzech. I w Jezusie Chrystusie dokonuje się właśnie ta sprawiedliwość, bo On stał się grzesznikiem, wszedł w Twoje miejsce, zamienił się z Tobą tożsamością, wziął od Ciebie Twoje imię i Twoje nazwisko i tam na ten krzyż poszedł, nie wiem, tak naprawdę Jezus Chrystus, ale z Twoim dowodem osobistym, jako Artur, jako Stanisław, jako Ilonka, jako Agnieszka, jako Gosia, jako Bożenka, jako Iwonka, jako Laura, jako Dawid, jako Piotr, jako Irek, jako Zosia, jako druga Zosia, jako Natal, jako Bogusia. Tam Ty poszedłeś tak naprawdę. Ty tam zawisłeś. I już ta kara, sprawiedliwa kara, która powinna być na Tobie się dokonać, ona się dokonała. Tak, to nie było tak, że on sobie przymknął oko i powiedział, słuchaj, przebaczam, no nie? I tak, o, bułka z masłem. Nie. Tam na ten krzyż poszedł ktoś, kto stał się za Ciebie grzesznikiem i umarł za Ciebie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ale dzięki temu, tej wymianie tożsamości, Ty też coś dostałeś, bo się wymieniłeś z Nim tożsamością. On wziął od Ciebie Twoją, ale Tobie dał swoją. I teraz, kiedy Ojciec patrzy się na Ciebie, kogo widzi? Swojego Syna. Swojego Syna. Jezusa Chrystusa, ponieważ wziąłeś od Niego Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Jego czystość. I tak się na Ciebie patrzy Bóg. On od ciebie wziął twoje, a tobie dał swoje. I to jest to króciutkie słowo, kochani, którym dzisiaj się chciałem podzielić z wami. Panie Boże, dziękujemy Ci za łaskę Twoją. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje słowo. Błogosławię Twoje słowo i proszę Ciebie, byś mógł je w naszych ustach dzisiaj pobłogosławić, aby każdy z nas dzisiaj tym słowem został jakoś podniesiony, zachęcony i by to słowo dzisiaj mogło nas w jakiś sposób chociaż troszeczkę przemienić i dzięki Twojemu słowu byśmy dzisiaj mogli troszkę coś więcej jakby zrozumieć i pójść do przodu w takim chodzeniu za Tobą, drogi Jezu Chryste. Amen.